Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Nadchodzi taki dzień w życiu nastolatki, że ktoś powinien z nią porozmawiać o dojrzewaniu i stawaniu się kobietą. Czy można w tym celu zabrać dziewczynkę do lekarza ginekologa? Kiedy jest ten moment i na co trzeba zwrócić uwagę, mając w domu dorastającą córkę? O tym mówić będzie doktor nauk medycznych Hanna Olszewska, ginekolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku i Kliniki Olszewscy. Witam panią w studio, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani doktor, kiedy to jest ten czas, kiedy dziewczynka powinna pierwszy raz pójść do ginekologa? Czy to jest jakiś konkretny wiek, czy to różnie bywa, jak to wygląda?
Uważa się, że jeżeli jest to takie badanie pierwsze, badanie profilaktyczne i nie ma dziewczynka wcześniej żadnych dolegliwości, które by skłaniały do wcześniejszej wizyty u ginekologa, to taki wiek między 12 a 15 rokiem życia to jest ten czas, kiedy dziewczynka powinna przyjść pierwszy raz do ginekologa. Często jest to wizyta po wystąpieniu pierwszej miesiączki. I jest to ważna wizyta, ponieważ możemy wtedy objaśnić dziewczynce, jak wygląda fizjologia cyklu miesiączkowego, na co powinna zwrócić uwagę, jak powinna wyglądać higiena osobista podczas miesiączki. Można również wtedy poruszyć kwestie i antykoncepcji, kwestie zabezpieczeń przed infekcjami. Także taka pierwsza wizyta jest wizytą bardzo ważną i myślę, że ten 12-15 rok życia to jest taki czas dobry na to, żeby dziewczynka przyszła, najczęściej przychodzi wraz z mamą i to jest ważne, żeby przyszła wraz z mamą do ginekologa i ważne, żeby to był też ginekolog, który ma doświadczenie w postępowaniu, w badaniu dziewczynek, nastolatek. No i często oczywiście same dziewczynki wybierają kobietę.
To jest na pewno dla nich krępujące.
Tak.
A zważywszy jeszcze, że w gabinecie stoi takie urządzenie jak fotel ginekologiczny, to może budzić pewien lęk.
Tak.
Czy powinno się dziewczynkę do takiej pierwszej wizyty jakoś przygotować, opowiedzieć jej, że to jest taki tam fotel, do czego on służy, jak wygląda takie badanie? Mhm. Czy w czasie takiej pierwszej wizyty takiego badania po prostu nie ma jeszcze?
Ja zawsze, jeżeli moje pacjentki, które mają nastoletnie córki, pytają się, czy przyjść już na wizytę i jak dziewczynkę przygotować, to zawsze mówię im, że nie muszę tych dziewczynki badać na fotelu ginekologicznym, bo wiadomo, że ten fotel ginekologiczny wzbudza jakiś niepokój. Natomiast ja mogę pacjentkę zbadać na kozetce, czasami nawet, jeżeli jest to mniejsza dziewczynka, która przychodzi, to jest badana siedząc na kolanach matki. Także to nie musi być badanie takie na fotelu, ale oczywiście jeżeli dziewczynka przyjdzie i przypuśćmy zbadamy się na kozetce, to też jej pokazuje ten fotel, żeby ona wiedziała jak on wygląda, ale przy pierwszej wizycie rzadko jest taka sytuacja, żebym musiała dziewczynkę badać na fotelu ginekologicznym. Najczęściej badamy na kozetce.
No, mówiła pani trochę już tytułem wstępu, że dziecko powinno być razem z mamą, jeśli to jest mała dziewczynka. A są takie dopuszczalne wizyty, że dziewczyna trochę starsza, nastolatka przychodzi sama i może liczyć na taką, powiedzmy, dyskrecję, tajemnicę lekarską, krótko mówiąc.
To znaczy tak naprawdę do 18 roku życia powinna być ze swoim opiekunem, tak? Powinna być z mamą. No, uważa się, że jest taka możliwość, jeżeli jest zgoda, przypuśćmy, ja znam mamę, mama jest moją pacjentką, jest to dziewczyna 16-letnia, która...
Co najmniej.
Tak, co najmniej 16-letnia, bo nie może być młodsza, no to ona może by przyjść sama, bo od takiej 16-letniej dziewczyny, oprócz zgody jej opiekuna, musi być jej własna zgoda na to, żeby przeprowadzić czy rozmowę, czy badanie ginekologiczne. Także jeżeli jest zgoda rodzica, to ta pacjentka może przyjść sama i mogę z nią porozmawiać i tą wizytę ginekologiczną odbyć.
Czy często pani się zdarza przeprowadzać takie rozmowy uświadamiające dziewczynki, że rodzice wręcz proszą, pani doktor, no my się czujemy skrępowani, albo może coś źle powiemy. Czy lekarze takie rzeczy robią? Przeprowadzają takie?
Bardzo często. Oczywiście to jak przychodzi matka z córką, to od razu widać też, jaki jest kontakt mamy z córką. Czy one w ogóle rozmawiają na te tematy, czy raczej jest pewne skrępowanie. Ja jestem bardzo często proszona o to, żeby no wyjaśnić dziewczynce cykl płciowy, wyjaśnić, kiedy jest owulacja, jak to wszystko przebiega i jak ważne jest zwracanie uwagi na ryzyko infekcji, no jak przygotować się ewentualnie, jeżeli jest podjęcie jakiejś chęci współżycia, jak do tego się wszystkiego przygotować.
Jeśli dziewczynka nie ma miesiączki, a ma na przykład, nie wiem, 14-15 lat, ta miesiączka jeszcze nie wystąpiła, to jest jakiś powód do niepokoju dla rodziców?
Jest powód do niepokoju, jeżeli mamy 15-letnią dziewczynkę, która ma pewne cechy dojrzewania, więc mama powinna zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy rozwijają się piersi. Bo jak się zaczynają rozwijać piersi, to wiemy, że to dojrzewanie się zaczęło. Jeżeli rozpoczęło się to dojrzewanie, a my mamy 15 lat i tej miesiączki nie ma, no to jest już pora na to, żeby przyjść na wizytę ginekologiczną i takiej pacjentce na pewno trzeba wykonać USG przez brzuch. Zawsze podkreślam, że takiej dziewczynce robimy USG przez brzuch, więc ona musi przyjść też przygotowana z pełnym pęcherzem, to jest ważne. I wykonujemy badania hormonalne. Natomiast są też sytuacje, kiedy trzeba pojawić się wcześniej. Jeżeli jest to dziewczynka 13-letnia, która zupełnie nie ma cech dojrzewania, czyli te piersi nie zaczęły rosnąć, to już troszeczkę szybciej się obawiamy i ten niepokój jest uzasadniony i powinniśmy szybciej przyjść z taką dziewczynką do ginekologa.
Czy dzieci potrzebują do ginekologa skierowanie, ginekologa dziecięcego? Bo mówimy teraz o wizytach w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak to wygląda?
W naszym Uniwersyteckim Centrum Klinicznym mamy taką poradnię dla dziewcząt. Ja jestem w poradni też takiej endokrynologicznej i tam mam pod swoją opieką dużą liczbę właśnie dziewczynek, które pojawiają się najczęściej z jakimiś już tam endokrynologicznymi problemami. Także jest możliwość do nas zarejestrowania się jak najbardziej.
Czyli skierowanie tam nie jest
Skierowanie nie jest potrzebne.
A jeśli wszystko jest w porządku, dziewczynka normalnie miesiączkuje, to kiedy ona powinna na przykład wykonać pierwszą cytologię w życiu?
Pierwszą cytologię powinno się wykonać do 3 lat od rozpoczęcia współżycia. Takie są zalecenia ogólne. Czyli jeżeli przychodzi dziewczyna, która jest już aktywna seksualnie, no to my musimy wtedy zbadać ją na fotelu, musimy zbadać we wzierniku, obejrzeć szyjkę i pobrać cytologię. Ja uważam, że jeżeli wiem, że pacjentka współżyje, no to trzeba tą cytologię pobrać. Ale nasze takie rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego mówią, że do 3 lat jest to wymagane.
USG, badania hormonalne, jakieś hormonów, estrogenów powinno się wykonywać w tak młodym wieku? Czy to jest zbędne?
Jeżeli dziewczynka regularnie miesiączkuje, no to nie ma powodu, żeby robić jej badań hormonalnych. Chyba, że mamy na przykład jakieś obciążenie chorobami w rodzinie, chorobą tarczycy, no to wtedy wiadomo, że badanie hormonów tarczycy przeprowadzamy. Natomiast badanie hormonalne jest istotne wtedy, kiedy mamy zaburzenia miesiączkowania, czyli wydłużają nam się cykle, nie ma tej miesiączki, ona się pojawiła i raptem jej nie ma, to wtedy badania hormonalne są konieczne.
Jak to jest z tym wzrostem dziewczynek, z tym tak zwanym rośnięciem? Bo mówi się, że w momencie, kiedy dziewczynka dostaje miesiączkę, no to ona już przestaje rosnąć. To jest prawda? Rzeczywiście tak się dzieje?
Nie, to nie jest może tak do końca. Oczywiście jest pewien taki skok pokwitaniowy, kiedy jest przyspieszenie wzrastania. Natomiast dziewczynka jeszcze te 2-3 lata po wystąpieniu tej pierwszej miesiączki jeszcze rośnie. Także wystąpienie tej miesiączki nie oznacza, że ona już definitywnie przestanie rosnąć.
Wiele młodych kobiet przyjmuje rozmaite suplementy diety, jakieś witaminy, takie przeznaczone typowo dla kobiet. Czy takiej młodej dziewczynie, nastolatce również rodzice powinni jakieś suplementy podawać, takie już jak dla kobiet?
Myślę, że trzeba dbać o to, żeby była zdrowa dieta i to, co powinniśmy uzupełniać, bo u wszystkich są niedobory, no to witaminę D na pewno, tak? Natomiast czy jest konieczność innych preparatów, to też zależy na przykład od tego, jak obfita jest miesiączka, bo często młode dziewczyny mają obfite, bolesne, przedłużone miesiączki i to jest też taki moment, że powinniśmy zwrócić uwagę, wykonać morfologię, zobaczyć, czy nie ma jakiejś niedokrwistości i wtedy jest taki moment na suplementację.
Poruszyła Pani taki temat bolesnych miesiączek, bolących brzuchów. Czy coś można z tym zrobić, oprócz podawania takich właśnie standardowych leków przeciwbólowych?
Oczywiście może to minąć u pacjentki, natomiast jest grupa kobiet, które ma po prostu bolesne miesiączkowanie i ono na przykład ustaje po ciąży, po porodzie. Natomiast no, te młode dziewczyny, które mają duży problem czasami, bo ta bolesność jest tak duża, że nie mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych. No wiadomo, że proponujemy leki przeciwbólowe odpowiednio dobrane, bo też nie może być ich zbyt dużo. Pewną taką metodą jest ewentualnie jakiegoś włączenie leczenia hormonalnego, ale to już traktuję jako taką ostateczność, kiedy inne leki nie są skuteczne. Ale na pewno jest to duży problem.
Czyli jak dziewczynka ma bolesne miesiączki, też można szukać pomocy u ginekologa?
Można jak najbardziej. Nawet... Dużo mam takich dziewczynek, które się zgłaszają z tego powodu i myślę, że są leki, które można dobrać, żeby no, ulżyć tej dziewczynce.
Pani doktora, porozmawiajmy jeszcze o tym, o dzieciach, które chodzą na basen. Na przykład, albo uprawiają różne sporty, gdzie są narażone na ryzyko infekcji dróg moczowo-płciowych. Jak się leczy takie małe dzieci?
Jeżeli rzeczywiście występują takie dolegliwości, które wskazują na jakieś infekcje w drogach moczowo-płciowych, no to taka dziewczynka musi trafić do ginekologa. Musimy ją obejrzeć zewnętrznie, no i jeżeli są cechy infekcji, żeby też nie podawać w ciemno leków, które często są to antybiotyki, no to pobieramy taki wymaz bakteriologiczny i wtedy wiemy, z jaką bakterią czy innym drobnoustrojem mamy do czynienia i wiemy, jak to leczyć. Często są to przepisywane na receptę odpowiednio dobrane maści. Staramy się też uczulić, zwłaszcza mamę, na to, ażeby była dobra higiena u dziewczynki, żeby też ta toaleta była po basenie. Tak. Można również nieco wzmacniać sobie odporność, tak, i umacniać tą florę taką fizjologiczną, odpowiednie suplementy też stosując. I to myślę, że również działa.
No i na koniec, pani doktor, jak jeszcze mielibyśmy wrócić do początku naszej rozmowy, czyli do tego, jak przygotować dziecko do pierwszej wizyty u lekarza ginekologa, to co powinni wiedzieć rodzice i jak to zrobić, żeby ta wizyta przebiegła w taki jak najbardziej odpowiedni sposób, niestresowy dla dziecka?
Przede wszystkim trzeba dziewczynce powiedzieć, że nie będzie tego badania na fotelu, bo to jest coś, co najbardziej stresuje. Trzeba powiedzieć, że nie będzie nic no, zakładanego do pochwy, bo to jest też, boją się dziewczynki, że będzie zakładany wziernik, utożsamiają to z bólem. Więc na pewno przy pierwszej wizycie tego nie będzie. Trzeba jej powiedzieć, że to przede wszystkim, ja zawsze tak mówię mamom, trzeba powiedzieć, że będzie to głównie badanie ultrasonograficzne. Tak, że ja mogę ocenić macicę, jajniki, szyjkę macicy, a nawet pochwę mogę ocenić w badaniu ultrasonograficznym przez brzusznym. Natomiast obejrzenie zewnętrznych narządów płciowych to naprawdę możemy wykonać na kozetce, więc to nie jest już takie stresujące dla dziewczynki.
Trzymać za rękę, mama wejdzie razem z córką, tak?
Tak, mama jest bardzo potrzebna, na pewno dodaje otuchy i pomaga.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Doktor Hanna Olszewska, ginekolog, położnik i endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego GUMET w Gdańsku i Kliniki Olszewscy, była moim i Państwa gościem. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
W każdą środę po 18:00.